Pokój Wam, braterstwo. Postaram się nie rozkleić za bardzo. Ciężko mi jest. Rzadko się mi zdarza mówić w takim stanie, dlatego pamiętam tylko raz, kiedy w zborze u nas była taka sytuacja, że jedna siostra w naszym zborze miała ciężką sytuację w domu, w nocy ze swoim dzieckiem i byli w szpitalu i potem następnego dnia ja akurat miałem w zborze mówić szkołę proroczą wtedy i wtedy czułem się podobnie. Dzisiaj mam braterstwo opowiedzieć historię biblijną. Historię, o której już dzisiaj słyszeliście rano. Brat Adam mówił, żebyśmy z bratem Piotrem opowiedzieli wspólnie tą historię. Chciałem wam opowiedzieć historię okrutną, ale opowiem wam jeszcze inną. Zacznę od innej historii, też okrutnej. To było gdzieś koło godziny drugiej w sobotę, wczoraj, kiedy byliśmy na sali zborowej i na tej sali mieliśmy wspólne nabożeństwo, na której był wykład brata Leszka i później po tym wykładzie myśmy z naszą rodziną, z Bogusią i z dziećmi musieliśmy jechać. Więc się szybko spakowaliśmy ze samochodu i pojechaliśmy z sali zborowej, znacie tą drogę, w stronę miasta. I tam na wysokości właściwie naszego domu, dosłownie parę kroków od domu, okazało się, że policja zamknęła ruch. To było gdzieś może 15 po drugiej, może w pół do trzeciej. Trochę byliśmy niezadowoleni z tego powodu, bo się śpieszyliśmy. Ja Bogusia miałem na tramwaj odwieźć. I tylko kątem oka zobaczyliśmy, że na skrzyżowaniu policja rozstawia parawany, takie wiecie, czerwone, takie kiedy dzieje się coś naprawdę poważnego, kiedy nie chce, żeby niepotrzebni gapie się przyglądali. I tak wymieniliśmy z Bogusią parę zdań, że coś, jakieś nieszczęście się zdarzyło u nas pod domem i ktoś zginął. Później odstawiłem Bogusię, zawróciłem samochodem i pojechałem. W sumie mijałem to skrzyżowanie, zatrzymałem się jeszcze na chwilę na światłach. Przyglądałem się, jak tam pracownicy różnie się uwijają. Oglądałem te samochody. Patrzyłem na ten parawan i myślałem sobie, że życie jest okrutne. I że takie rzeczy się dzieją i że w taki piękny dzień ktoś zginął. I pojechałem do domu. I potem siadłem, otworzyłem Biblię i pomyślałem sobie, że to jest ten czas, kiedy trzeba wszystkie te myśli, które mam dzisiaj wam powiedzieć, zebrać w jedno i włożyć je na te kartki papieru. I siedziałem sobie już tak dobrą godzinę i zadzwoniła Bogusia i mówi, że czy słyszałem, że właśnie przed chwilą zginął Darek. Ja wtedy już wiedziałem, że to, co oglądaliśmy jeszcze przed chwilą i co zupełnie, co zrobiło na mnie wrażenie, ale nie tak bardzo, to wtedy oblał mnie zimny pot, bo poczułem, że oglądałem i przyglądaliśmy się właściwie wszyscy jako naszej rodziny, naszym samochodzie, jako obserwatorzy temu miejscu wtedy, kiedy zginął Darek. A potem minęło trochę czasu i mam nadzieję, że mogę tą historię też opowiedzieć. Agnieszka moja nasza rodzina Agnieszka pojechała na takie wydarzenie w przedszkolu, gdzie wiele osób z jej pracy się spotkało, żeby świętować dziesięciolecie przedszkola i tam siedli sobie razem i siedziała przy okazji koło niej koleżanka, której nie znała. I Agnieszka mówi, że jest poruszona, bo właściwie nie pasuje i wcale to siedzenie tutaj, dlatego że właśnie przed chwilą ktoś bliski zginął. I ta dziewczyna jej mówi, czy to zdarzyło się właśnie tam na ulicy Malborskiej i Kamińskiego. I ona mówi, że tak. A ona mówi, wiesz, bo przechodziłam tam z mężem i zdarzył się wypadek. I młody chłopak, 23-letni, uderzył w samochód. I mówi, że mój mąż z dziećmi zaczął dzwonić po pomoc, a ja pobiegłam i go reanimowałam. No i wiedziałam, że on nie żył, ale go reanimowałam. I potem, jak minęło, może minęła godzina, ja wsiadłem w samochód i pojechałem na to. Właściwie nie musiałem jechać, to jest bardzo blisko od nas domu. Przyjechałem na to skrzyżowanie i pomyślałem sobie, że ja za chwilę popatrzę. I wiecie, to życie się toczyło dalej, wszystko było posprzątane. Oprócz takiej dużej plamy zasypanej piaskiem na asfalcie. I życie jest okrutne. I ja tutaj nie chciałbym wam opowiadać teraz o żadnych rozwiązaniach. Chciałbym opowiedzieć tą historię, żebyście wiedzieli, bo to jest historia naszej społeczności. Chciałem, żebyście poczuli to też, co ja czuję z racji tego, że może nie nawet jakiejś bliskiego związku z Arkiem, ale może tego, że to wydarzenie było tak blisko nas. Tak się zdarzyło, że stało się ono tak bliskie nam, mi, może szczególnie naszej rodzinie, przez to, że byliśmy po prostu w tych miejscach i w tym czasie. Chciałbym wam, żebyście o tym chwilę pomyśleli, bo modlimy się dzisiaj cały dzień i w każdej modlitwie prawie padają te słowa, że chcielibyśmy, żeby Pan Bóg wspierał tą rodzinę, ale żeby naprawdę zanieść przed Boga i przed Jego tron myśli i prośby, to myślę, że wszyscy chcielibyśmy czuć tak naprawdę to, co się wydarzyło. Chcielibyśmy pokazać Panu Bogu nasze serce. I chciałbym, żebyśmy wszyscy poczuli to. A historia wczorajszego dnia jest okrutna i wiemy o tym, że oczekiwanie nasze marzenia są, żeby ten czas się skończył. Właściwie powinienem teraz przejść do tego, o czym mam wam opowiadać. Bo chcę wam opowiadać o jeszcze innej historii. Też historii okrutnej. Historii miejsca, w którym zdarzyła się przemoc, zdarzyła się śmierć, a potem życie toczyło się dalej. I wiecie, jeszcze wczoraj musiałem wrócić na salę zborową na chwilę. Wróciłem i potem jechałem tą drogą z powrotem. Już była ona otwarta. I wiecie, miałem takie bardzo dziwne uczucie, bo jechałem tą drogą i wiedziałem, że tą drogą muszę przejechać, bo ta droga prowadzi do nas do domu. I jechałem tym asfaltem i po prostu przejechałem sobie przez to skrzyżowanie, przez ten piasek, przez to wszystko i pomyślałem sobie, że życie się toczy dalej i że my dzisiaj jesteśmy na konwencji i życie się toczy dalej. I w Jezreel życie potoczyło się dalej. Zamordowali niewinnego człowieka, ludzie zrobili to swoimi rękami i potem życie toczyło się dalej. Aż do pewnego momentu, kiedy na to samo miejsce przyjechał mściciel. Pamiętacie tą historię? To był Jehu. I on wykonywał Boże proroctwo odnośnie rodziny Achaba. I na tym samym polu, w tym samym miejscu zginęli ludzie, którzy byli odpowiedzialni za tą śmierć. Zgodnie z przepowiednią Bożą zginęła rodzina Achaba, zginęły jego dzieci. A później Jehu kontynuował to dzieło i wymordował wszystkich potomków. Jedyną różnicą może między tym, co zdarzyło się wczoraj, a tym, co działo się wtedy, to jest to, że ludzie uświadomili sobie, że w tym miejscu wydarzyło się coś bardzo nieprawego. I że to miasto, które było wybudowane po to, żeby było chlubą Achaba, żeby było chlubą państwa Izrael, Jezreel, wielka warownia, którą dzisiaj jak archeolodzy odkrywają, ona swoim ogromem swoich murów, przygotowań, widać, że to było miasto, które miało spełnić zadania obronne. To miasto, które powołane do życia powinno trwać, ono bardzo szybko się skończyło. I myślę, że skończyło się dlatego, że ludzie zobaczyli, że to miasto było nieprawe, że tam zdarzyła się historia nieprawości i rozlania krwi niewinnego człowieka. I do dzisiaj ludzie, archeolodzy, zastanawiają się, jak to jest możliwe, że miasto tak wielkie, tak stworzone po to, żeby trwać, właściwie po 70 latach zamieniło się w pustkowie. Tak się skończyło tamten czas, tak się skończyło tamto miejsce. Chciałbym wam dzisiaj, braterstwo, mówić o czterech rzeczach. Chciałem wam opowiedzieć o tym, co wydarzyło się w Izraelu. Gdy będziemy czytać zapis drugiej Księgi Królewskiej, to zobaczymy, że Achab był wizjonerem. Zbudował swój piękny pałac z kości słoniowej, zbudował piękne miasto. Był człowiekiem, który miał ambicje i miał plany. I dzisiaj brat Piotr w pierwszym wykładzie powiedział, że mieszkanie koło wielkich ludzi dzisiaj często jest rzeczą pożądaną, ale mieszkanie koło takiego wizjonera, jakim był Achab, kończy się tragicznie. I rzeczywiście Achab zapragnął ziemi. Kiedy czytać tą historię, to ona jest okrutna i można ją przeczytać bardzo pobieżnie. I można ją przeczytać i streścić można ją w jednym zdaniu. Oto był człowiek o imieniu Nabot, który miał to nieszczęście, że jego ziemi zapragnął ktoś większy od niego, ktoś wpływowy. I miał to nieszczęście, że ten ktoś wpływowy miał w swojej rodzinie kogoś bardzo plugawego. Mówię o Izabel tutaj, która bez skrupułów wykorzystała strach, wykorzystała też ludzkie emocje i doprowadziła do śmierci niewinnego człowieka. Wykonała wyrok na tym człowieku nie swoimi rękoma, ale rękoma innych ludzi. Po czym bardzo szybko Achab przejął tak bardzo pożądaną przez siebie ziemię i historia byłaby się skończyła, gdyby nie ingerencja Boża. To jest tyle. Ta historia nie ma nic więcej, kiedy opowiada się ją na takim poziomie. Ale ja bym chciał, braterstwo, dzisiaj zabrać was w głąb tej historii. Chciałbym wam pokazać ludzi, chciałbym wam pokazać ich emocje, chciałbym wam pokazać też ich motywacje i chciałbym wam też pokazać lekcje, jakie te rzeczy niosą dla nas dzisiaj. Intryga, którą uknęła Izabel, była dosyć prosta. Powiedziała tak. Napisała do znamienitych ludzi miasta i powiedziała: zorganizujcie post. A kiedy ten post się będzie odbywał, posadźcie z przodu Nabota, a potem zawołajcie nikczemnych ludzi, dwóch, aby zaświadczyli przeciwko niemu. Aby zaświadczyli, że zniesławił dobre imię królewskie i ubliżał Bogu. A potem niech wykona się wyrok. Tak wyglądała intryga. Ale warto zastanowić się, co tak naprawdę wydarzyło się w Izraelu. Kiedy pomyślimy sobie o tamtych czasach i czasach działania proroka Eliasza, to przychodzą nam na pamięć takie bardzo ważne wydarzenia. Jednym z nich był sąd proroków Baala. Pamiętacie bardzo tą historię, kiedy Pan Bóg postanowił zmierzyć się z niegodziwymi ludźmi i udowodnił na oczach Izraela, kto jest Bogiem prawdziwym. I pamiętacie, jaka była reakcja Izabel na tą historię? Ona zaraz później wysłała krótką informację do Eliasza i powiedziała do niego tak: no dobrze, może ty jesteś Eliasz, ale ja jestem Izabel i przede mną się nikt nie ukryje i ja doprowadzę do twojej śmierci. Ja spowoduję, że ty umrzesz, bo to ja rządzę w tym kraju. I prorok Eliasz uciekał przed nią, skrył się i doszedł do takiego momentu, gdzie miał wątpliwości, czy właściwie on nie został i sam jedyny. Czy pomimo tego wielkiego objawienia się mocy Bożej wtedy w tamtym kraju, czy czasem nie jest tak, że on naprawdę jest jedyny, który ufa Bogu? I pamiętacie odpowiedź Pana Boga? 7 tysięcy. Pan Bóg powiedział: nic się nie martw, zostało 7 tysięcy. Ale ile mogło być ludzi w Izraelu wtedy? Czy to 7 tysięcy to było dużo, czy to było mało? Myślę, że to było bardzo mało. Możemy szacować, że mogło być ich 1 000 000. Tych, którzy tam wtedy zamieszkiwali. I teraz pomyślmy sobie w takich realiach i w takim miejscu, w takiej miejscowości Izabel knuje spisek. W realiach, w których ludzie ugięli swoje nogi przed Baalem. W realiach, w których zakon Boży nie bywał czytany. W realiach, w których tylko niewielu ludzi miało odwagę stawać po stronie Jahwe, a wręcz kiedy to robili, to żyli w ukryciu. Pamiętacie też takiego człowieka, który ukrywał proroków. I on mówi, że on do tej pory się nie przyznaje przed Izabel, bo przecież Izabel by go zamordowała. Ludzie żyli w strachu. I było część prawdziwych wierzących, tych, którzy się nie ugięli, ale zdecydowana większość ludzi poszła na kompromis. I braterstwo w takich realiach Izabel knuje spisek i ona mówi: ogłoście post. Co za absurdalny pomysł. Nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście się, czemu narzędziem do przeprowadzenia zbrodni ma być post. Wśród ludzi, którzy nie są wierni Bogu. Wśród ludzi, których kolana ugięły się przed Baalem, którzy są rozdwojonej duszy. Izabel mówi: zwołajcie post. To ma bardzo głęboki sens. I Izabel wie, że aby pobudzić serca człowieka do tego, żeby chciał walczyć o swojego Boga, trzeba tego człowieka do tego Boga przeprowadzić. I paradoksalnie zależy jej na tym, żeby przez krótką chwilę ci ludzie, którzy zamieszkują w tym mieście, poczuli związek ze swoim Bogiem. I paradoksalnie, pomimo tego, że to była kobieta plugawa, która nie liczyła się z Eliaszem, nie liczyła się z Bogiem, to wiedziała, że jeżeli ma się wykonać wyrok, to ten wyrok musi się wykonać w pewnych emocjach. I zależało jej na tym, żeby ludzie przez chwilę poczuli się blisko Boga. Chciałaby, żeby się ukorzyli. Zależało jej, żeby miasto zaczęło rozmyślać o Bogu. Ten plan był dosyć skomplikowany. Gdy brat Piotr czytał dzisiaj w pierwszym wykładzie historię o dziedzictwie, to pewnie zwróciliście braterstwo uwagę, że zgodnie z tym, co Pan Bóg powiedział, dziedzictwo ziemi nie mogło być tak po prostu oddawane z rąk do rąk. I Pan Bóg o to zadbał i brat Piotr to tłumaczył. A ja chciałbym rozwinąć troszkę i powiedzieć to, że Pan Bóg zadbał o to, żeby w przypadku, kiedy prawowity dziedzic umrze, żeby to dziedzictwo nie zostawało sprzedawane, żeby nie przechodziło w przypadkowe ręce. Pan Bóg powiedział: jeżeli nie ma tego prawowitego, to poszukajcie w jego rodzinie. Może są jego dzieci. A jeżeli nie ma jego dzieci, to poszukajcie kawałek dalej. Może są bracia, może są kuzyni. Pan Bóg wyraźnie powiedział, że to dziedzictwo ziemi ma zostać w rękach rodziny. Co musiała w takim razie zrobić Izabel? Jakbym was zapytał, czy pamiętacie, kto zginął w tej historii, co byście powiedzieli? Powiedzielibyśmy, że zginął Nabot, prawda? I to jest, tak się najczęściej ta historia kojarzy. Ale myślę, że to jest bardzo ważną informację nam daje druga Księga Królewska. I kiedy się czyta zapis z rozdziału 10, w której dokonuje się pomsta, kiedy Jehu przyjeżdża na to samo pole, niedaleko Jezreel, i tam zabija syna Ahaba, to mówi takie zdanie. 25 werset. Potem Jehu rzekł do Bidkara, swego adiutanta: weź go i rzuć na działkę pola Nabota Jezreelczyka. Przypomnij bowiem sobie, gdyśmy obaj, ja i ty, jechali tuż obok siebie za Ahabem, jego ojcem, a wtedy Pan wydał na niego ten wyrok. Zaiste, krew Nabota i krew jego synów, którą widziałem wczoraj, mówi Pan, odpłacę Ci na tym polu według słowa Pana. Wiecie, co się wydarzyło w Izrael? Tam rozjuszona masa ludzi z imieniem Boga na ustach wymordowała całą rodzinę. Oni nie zabili tylko Nabota. Izabel wiedziała, że nie wystarczy zabić Nabota, żeby odzyskać tą ziemię. Trzeba było wymordować całą rodzinę. Nabota, jego synów, jego bliskich. Tego dnia, w którym pościli i w którym fałszywie oskarżyli Nabota, ludzie pochopnie i szybko wydali wyrok, po czym wykonali go i zamordowali wszystkich. To wydarzyło się w Izraelu. Część druga. Niewygodny sąsiad. Brat Piotr mówił o tym, że Achab, Izabela i Nabot byli bliskimi sąsiadami. I to potwierdza nam pierwsza Księga Królewska. Achab był wizjonerem. Był człowiekiem, który lubił budować. I możemy sobie wyobrazić, że bardzo zabolało go, że jego wizja tworzenia ogrodów nie może się spełnić. Jestem sobie w stanie to wyobrazić. Często mówimy, że Achab był rozkapryszony jak dziecko, dlatego że tak dziwnie się zachował, że kiedy dowiedział się, że nie dostanie tej ziemi, to przyszedł do domu, położył się do łóżka, zły, smutny, nie przyjmował pokarmów. W komentarzach, które czytałem, wiele osób mówi, takie duże dziecko tak się zachował. Ja wam powiem, braterstwo, że to nie było duże dziecko. On się nie zachowywał jak człowiek, nie zachowywał się jak rozkapryszone dziecko. On się zachował jak człowiek rozdarty wewnętrznie. Wiecie, dlaczego był rozdarty? Bo spotkał się twarzą w twarz z człowiekiem, który dotknął tej połowy Achaba, która cały czas jeszcze żyła z Bogiem. Był człowiek, który powiedział mu, nie oddam ci mojego dziedzictwa, niech mnie broni przed tym mój Bóg. I Achab doskonale rozumiał, dlaczego on mu nie odda tego dziedzictwa. I Achab doskonale rozumiał, że on mu go nie sprzeda i że go nie dostanie. I wiecie co Achab też rozumiał? Że on nie ma takiej siły, żeby mu zabrać tą ziemię. On, zły król, miał w sobie to dziedzictwo, które było przekazywane z pokolenia na pokolenie. I pomimo tego, że to ten sam król pozwolił, żeby Baal wszedł do Izraela i ten sam król pozwolił, żeby jego żona doprowadziła później do tego morderstwa, ten sam król wiedział, że on nie ma takiej siły. On tego nie zrobi, bo on wiedział, że takie prawo dał Bóg. A z drugiej strony wiedział, że przecież on jest królem i że on tej ziemi chce, że ten teraz tego nie zbuduje, jego wizja się nie spełni. Achab leżał w łóżku rozdarty, jak człowiek, który jest w pułapce swoich własnych przekonań, swoich własnych przemyśleń. Był niespokojny. Był w lęku. Tak żyją ludzie, którzy z jednej strony mają w głowie prawo, prawo Boże, a z drugiej strony pozwalają, ażeby zło wchodziło do ich życia. Tacy ludzie nie mogą spokojnie spać. I Achab nie mógł spokojnie spać, ale tego problemu, który miał on, nie miała jego żona. Ponieważ ona nie była podporządkowana nikomu i niczemu. Ona przyszła z zewnątrz. Ona nie miała w sobie prawa Bożego, nie miała nawet wspomnienia prawa Bożego. Ona wiedziała tylko, jak to prawo funkcjonuje. Widziała ludzi, których tępiła. Widziała ludzi, którzy nie chcieli się ugiąć przed Baalem. ale nie miała tych zahamowań. I ten niewygodny sąsiad to był niewygodny sąsiad dla Achaba. Bo niewygodnie się mieszka koło człowieka, który pobudza twoje sumienie. Niewygodnie jest być koło człowieka, który pokazuje swoim życiem, że dobro funkcjonuje i że można przy tym dobru stać twardo. Zwłaszcza jeżeli samemu się jest słabym. I to nas przenosi do naszych czasów. A właściwie przenosi nasz fragment, który zapisał Objawiciel w 2 rozdziale. Werset 13 i 14. Wiem, gdzie mieszkasz. Tam, gdzie jest tron szatana. A jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. To jest krótki wycinek z poselstwa do zboru w Pergamie. Nabot miał to nieszczęście, że jego dziedziczna posiadłość była w mieście, gdzie mieszkał, gdzie stał tron Achaba. A poselstwo mówi o tym, że my wszyscy mieszkamy tam, gdzie jest tron szatana. I oczywiście te poselstwa próbujemy układać też w pewnej chronologicznej kolejności. Mówimy o tym, jak one wykonywały się i obrazowały pewne elementy wieku Ewangelii. Ale ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj też przeczytali także to poselstwo skierowane bezpośrednio do nas. Bo przyszło nam mieszkać w miejscu, gdzie stoi tron szatana. I chciałem wam powiedzieć coś, o czym może dobrze wiecie. Ale chciałem wam powiedzieć, że ten władca ma piękną wizję. To jest wizjoner. Jego wizja sięga czasów pradawnych, kiedy postanowił być równy Bogu. I jego wizja tam się zaczęła. Miał wizję królestwa, którym sam będzie rządził. I jemu bardzo niewygodne jest, aby w tym królestwie mieszkali ludzie, którzy się nie chcą ugiąć przed jego tronem. Bracia i siostry, jesteśmy wszyscy niewygodnym sąsiadem. Chciałem wam to powiedzieć, żebyście wiedzieli, że w tym świecie jesteście niewygodnym sąsiadem wielkiego wizjonera. A apostoł święty Piotr w 2 liście, w 2 rozdziale, 11 wersecie przestrzega nas, żebyśmy tego wielkiego wizjonera i jego posłańców, aniołów, żebyśmy ich nie lekceważyli. Apostoł święty Piotr mówi, że są ludzie, którzy bluźnią mocą niebieskim, a nie wiedzą, nie zdają sobie tego sprawy, że moce niebieskie i aniołowie są potężniejsi od istot ludzkich. Trzeba sobie to uświadomić, że my, którzy żyjemy w tym świecie dzisiaj, żyjemy w miejscu, w którym stoi tron szatana. I chwałą i siłą człowiek jako stworzenie jest słabszy. Czy zatem sytuacja jest tak beznadziejna, że właściwie przyjdzie nam zginąć, tak jak przyszło zginąć Nabotowi? Chciałbym przeczytać z wami, braterstwo, fragment listu Jakuba. Będę do niego dzisiaj wracał kilka razy. 4 rozdział, werset 7. Przeto poddajcie się Bogu, a przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Apostoł Jakub mówi, że nie stoimy na straconej pozycji. On mówi, że możecie się dzisiaj przeciwstawić diabłu. Mało tego, to on może od was uciec. To się może dzisiaj zdarzyć. I w świetle tych wydarzeń, które się kiedyś działy, i w świetle tego, co wcześniej powiedziałem, co mówił apostoł Piotr, moglibyśmy powiedzieć, to jak to jest możliwe? W jaki sposób my, którzy mieszkamy tutaj, w nie swoim królestwie, będąc niewygodnym sąsiadem, którego dziedzictwo tak bardzo chce przejąć ten wielki wizjoner, W jaki sposób to się może stać? Moglibyśmy powiedzieć, jesteśmy w stanie z nim walczyć. Będziemy z nim walczyć swoją własną siłą. Możemy powiedzieć, ja siedząc w moim domu, będę z nim walczył. To znaczy powiem, że jestem mocny i nie ugnę się, nie zgrzeszę. I tam, gdzie przychodzi pokusa, to powiem, że jestem mocny i nie zgrzeszę. Przeciwstawię się diabłu. Chciałem wam powiedzieć, że to nie działa. Chciałem wam powiedzieć, że nasze ludzkie zapewnienia, że damy sobie radę i że ja mogę opowiedzieć się po stronie dobra i jestem mocny i twardy i się nie dam. Chciałem wam powiedzieć z mojego doświadczenia też i może tych kilku osób, którymi o tym rozmawiałem, to nie działa. Natomiast jest na to przepis. W liście Jakuba czytamy dalej tak. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie, a śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Chciałem wam powiedzieć o takim paradoksie, który odkrywam w swoim życiu. Że walka z przeciwnikiem, którym jest szatan, nie polega na tym, że ja mówię o tym, jakim jestem silny. Walka z przeciwnikiem, ze mną samym, polega na tym, że ja mówię, jak jestem słaby. I paradoksalnie, kiedy chcę zwyciężyć szatana, tak, aby ode mnie uciekł, to ja się muszę uniżyć. To ja muszę znaleźć w sobie siłę, żeby opowiedzieć o moim grzechu. Opowiedzieć moją Bogu. Muszę znaleźć, zebrać się na odwagę i opowiedzieć o tym, jaki jestem słaby. I ktoś mi powiedział, to jest ostatnia rzecz, jaką możemy zrobić. Jeżeli chcesz walczyć, to czemu ty chcesz pokazać swoje słabości? A Bóg mówi, że ja ci dam siłę. Ty możesz zwyciężyć szatana, ale nie swoimi siłami. Ale wywyższę was tylko wtedy, jeżeli przyjdziecie do mnie w uniżeniu. I nie wiem, czy uświadamiamy sobie, co to naprawdę oznacza. Tak naprawdę oznacza to, że musimy być zupełnie szczerzy ze sobą samym. Musimy powiedzieć sobie, musimy powiedzieć Bogu, może musimy powiedzieć bratu obok o tym, jacy jesteśmy słabi. A to jest bardzo trudne. Musimy umieć nazwać to, co jest w nas słabego. To niewygodne sąsiedztwo oznacza też to, że kiedy chcemy się zaprzyjaźnić z sąsiadem, to stajemy się nieprzyjacielem Boga. I Nabot tak nie zrobił. Nabot zaryzykował i powiedział, nie sprzedam. Nie zrobimy tego układu. Ten sam list świętego Jakuba, 4 rozdział. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Można byłoby wtedy powiedzieć, no dobrze, ale to znaczy z czym ta przyjaźń? Bo chcemy powiedzieć o konkretach, chcemy mówić o tym, co nas tu dzisiaj dotyczy. To znaczy, z czym się nie mogę zaprzyjaźnić? Dzisiaj szczególnie w taką pogodę widzimy, że świat jest piękny. I chyba każdy, kto przejeżdżał przez te pola, nie jadąc główną drogą, tylko jadąc bocznymi drogami, zachwycił się tym, jak wygląda jesień w Polsce, jak wyglądają te piękne pagórki. I musimy powiedzieć, że świat jest piękny. I z tym światem chcemy się przyjaźnić. Chcemy się przyjaźnić z cudownym stworzeniem Bożym. Chcemy je podziwiać. Chciałem wam powiedzieć, że świat to ludzie, ich uczynki ich intencje i ich słowa. I moglibyśmy powiedzieć, no dobrze, to w takim razie nie chcę mieć kontaktu z nikim wokół mnie. A ja wam powiem, że jest jeszcze gorzej. Bo przede wszystkim najpierw trzeba zobaczyć na siebie. Bo ja sam jestem człowiekiem i gdy Bóg powiedział przez świętego Jakuba, nie przyjaźnijcie się ze światem, to między innymi powiedział, zaglądnij w siebie. Przeczytam list do Rzymian, 8 rozdział, werset 5-8. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, a ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu i nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. I to zdania mówi apostoł święty Paweł niedługo potem, kiedy w tym samym liście mówi o tym, że istnieje w nim ten konflikt. Konflikt między tym, co on chciałby robić, a tym, co podpowiada mu jego ciało. I kiedy chcemy powiedzieć o tym, że jest niewygodny sąsiad, z którym nie chcemy się przyjaźnić, to chciałem wam powiedzieć, że trzeba zobaczyć siebie samego i zobaczyć, czy nam jest wygodnie z moimi porządliwościami. Czy ja się zaprzyjaźniłem z moimi zachciankami? Jeżeli chcemy odkryć świat, który może spowodować, że jestem nieprzyjacielem Bożym, to muszę odkryć, czy ja naprawdę mam chęć pozbyć się tych rzeczy, które wiem, że są złe we mnie, a tak bardzo mi je kuszą. I trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja, kiedy czuję, że chcę zrobić coś niegodziwego, kiedy czuję, że mi to sprawia przyjemność, kiedy chcę dotknąć rzeczy, które wiem, że jest grzeszna, to czy ja się z tym przyjaźnię, czy ja się z tym nie przyjaźnię? Czy ja się z tym pogodziłem, czy się z tym nie pogodziłem? Myślę, że pamiętacie, jeżeli jesteście podobni do mnie, to pamiętacie takie wieczory, kiedy człowiek leży wieczorem jak Achab i nie może usnąć, bo ma wewnętrzną sprzeczność, bo czuję, że prawo Boże, które jest we mnie, mi zabroniło coś zrobić, ale ja nie potrafiłem się oprzeć, bo niegodziwość jest kusząca. I mam tą sprzeczność i ta sprzeczność nie pozwala mi zasnąć. I nie jestem jak dziecko wtedy. Jestem o rozdwojonej duszy, bo nie mogę się z tym uporać. Świat zaczyna się ode mnie. Od mojego ciała, które się Bogu nie podda, jak mówi apostoł Paweł, bo poddać się nie może. To ciało musi zostać ukrzyżowane. Musimy przejść przez tą naszą słabość. Ale świat to nie tylko ja, to są też inni zdeprawowani ludzie. I wiemy, że tak jest. Nie będziemy, myślę, się oszukiwać. Znamy ludzi wokół nas. I kiedy przyjdzie nam spotkać naprawdę zdeprawowanych ludzi, ludzi, którzy tkwią w błędzie, którzy życie jest grzeszne, to czujemy, że to żyje w sprzeczności z Bogiem. I apostoł święty Piotr też był tego świadomy i w pierwszym liście mówił o tym, że czasami nie da się inaczej, trzeba unikać tych ludzi. Po prostu się inaczej nie da. Nie dasz rady zmierzyć się ty ze światem, bo możesz być za słaby. I apostoł Piotr mówi, lepiej tam nie idźcie. Przeczytam ten fragment, rozdział 4. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezesnemu bałwochwalstwu. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. Ja im dłużej żyję, tym bardziej widzę, że są takie miejsca, których po prostu trzeba unikać. Może teraz szczególnie, kiedy dzieci mamy w domu, kiedy myślimy o tym ich przyszłości, kiedy widzimy, że zło musi ich kiedyś dotknąć i że to, co myśmy przeżywali, to kiedyś wejdzie w te ich nieświadome jeszcze umysły i zobaczą świat, i zobaczą to zło, które gdzieś jest w tym świecie. I wtedy myślę sobie o tym, że czasami lepiej jest po prostu, żeby tam nie byli. To zło ich tak dotknie, ale lepiej, żeby czasami nie byli wśród ludzi, którzy są źli. I my jako rodzice może staramy się tak organizować życie, żeby centrum życia naszego było wśród ludzi dobrych, tym, którym zaufaliśmy, wśród was, wśród innych braci i sióstr. Bo staramy się podświadomie nawet unikać tego, co niesie w sobie świat. Ten świat, który jest, ma złe intencje, złe uczynki i złe słowa. I stąd też rozumiemy i czujemy blisko tą radę apostoła. Chociaż paradoksalnie czasami wydaje się, że życie blisko ze światem jest łatwiejsze. Może się wydawać, że dużo łatwiej byłoby mi nie zajmować zbyt ostrego stanowiska, dużo łatwiej byłoby mi po cichu akceptować to, co się wokół mnie dzieje. Bo jest łatwiej, bo jest trochę wygodniej, bo nie trzeba się określić. Okazuje się, że historia Nabota i historia ludzi, tych, którzy mieszkali wtedy w Jezreel i w Samarii, tych, których tak łatwo było zmanipulować, którym tak łatwo było wydać polecenie i oni posłuchali, pokazuje, że ugoda ze światem, ugoda ze złem wychodzi na złe. Dlatego, że tak jak mówił Pan Jezus, ludzie tego świata są mocniejsi i są sprytniejsi. I człowiek, który ma wewnątrz zasady Boże, ten, który ma sumienie nastrojone przez Boga, będzie miał wyrzuty sumienia. Będzie się powstrzymywał, a ludzie, którzy... I to zło, które jest wokół nas, może być od nas po prostu silniejsze. I może przyjść taki moment, kiedy to, co wydawało się, że jest pod kontrolą, nad tym nie panujemy. I chciałem wam jeszcze przy końcu tego wniosku powiedzieć coś, co mi bardzo leży na sercu. Chciałem wam powiedzieć, czym świat nie jest. Bo może przez to, że jesteśmy blisko siebie, że zaufaliśmy sobie wzajemnie tutaj w naszych zborach, w naszej społeczności, w naszych rodzinach, to możemy wyjść z założenia, że świat jest wszędzie wokół nas. Chciałem wam powiedzieć, że wasz sąsiad to nie jest świat. Chciałem wam powiedzieć, że bracia z innych zborów, z innych ugrupowań religijnych to nie jest świat. Chciałbym, żebyśmy nie robili takich założeń, że jeżeli ktoś nie jest z nami, to jest świat, który nas zniszczy. To jest nieprawda. I może się okazać, że tam właśnie, gdzieś, gdzie byśmy się nie spodziewali, tam działa Bóg. Ja tego mogę nie wiedzieć. I nie chciałbym pokazywać palcami na kogoś i powiedzieć, że tam jest świat. Bo może tak nie być. W obronie dziedzictwa. Na czym polegał podstęp Izabeli, już próbowałem może w dwóch słowach powiedzieć. Ona wiedziała, że tak nie może po prostu zamordować całej tej rodziny. Ale wiedziała, że może zrobić to rękami tych ludzi. Potrzebowała do tego tak naprawdę dwóch narzędzi. Potrzebowała sięgnąć do ich tradycji. Do czegoś, co w tym narodzie już od dawna nie było praktykowane. Chciała sięgnąć do przywiązania do Boga. Ale jak to zrobić wśród ludzi, którzy są już zdeprawowani? Jak spowodować w nich chęć walki o Boga, skoro oni tak łatwo klękają przed Baalem? Trzeba pobudzić ich emocje. Ogłośmy post. Nawróćmy serca tych ludzi, chociaż na ten jeden dzień. Zwróćmy serca tych ludzi do Boga. Niech oni poczują w sobie chęć zmiany, a wtedy pokażmy im, że wśród was siedzą ludzie, którzy tego Boga lekceważą. Że siedzi Nabot, którego on i jego rodzina, którzy tego Boga lekceważą. Izabela była bardzo sprytna, bo okazało się, że to świetnie działa. A to, co tutaj nie pasuje, to jest to, że ci ludzie stanęli w obronie Boga, kiedy ich życie zaprzeczało temu, że są z tym Bogiem związani. Oni potrafili chwycić kamienie i zabić człowieka, bo zbluźnił przeciwko Bogu. A przecież oni temu Bogu bluźnili dzień w dzień. dwie rzeczy chciałem wam powiedzieć z tej historii. Jedną, która jest może oczywista. Chciałem wam opowiedzieć o uczuciach do Boga. Kiedy słuchałem chóru, to jest coś, co we mnie wzbudza uczucia wdzięczności do Boga. Jestem blisko tych ludzi, jestem blisko tej muzyki i ona dla mnie tak działa, że ja będąc w tym miejscu, czytając, słuchając cały dzień o Bogu, dodatkowo dostaję jeszcze tą energię. To coś nieuchwytnego, coś, co mnie powoduje, że ja zaczynam zbliżać się do nieba. To są emocje, które są tak bardzo potrzebne w każdym związku między ludźmi, w rodzinie choćby nawet. Kiedy przychodzi zwykłe życie między małżonkami, które właściwie, jak mówimy często, weryfikuje to, czy oni się kochają, czy nie, to tak bardzo ważne jest, żeby pielęgnować, żeby od czasu do czasu to uczucie się pojawiało. Bo ono jest tak naprawdę spoiwem, które na początku tworzyło coś, a potem troszeczkę ustępuje miejsca, ale jednak ono jest fundamentalne. I choć później można powiedzieć tak, żyjemy ze sobą, jesteśmy w stałym związku i wszystko już jest poukładane, to jeżeli braknie tego spoiwa, to małżeństwo umrze. Jeżeli się nie rozejdzie, to umrze w domu. I emocje są piękną i potrzebną rzeczą w kontakcie z Bogiem. My ich potrzebujemy, bo bez tego nasza relacja z Bogiem umrze. Nie będziemy potrafili się do Niego modlić pełni wewnętrznego rozpalenia, że rozmawiamy z Bogiem. Ale emocje to jest miecz obosieczny. Jeżeli są one oderwane od tego, jaki jest Bóg, oderwane jest od tego, co jest prawdą, to te emocje bardzo często potrafią zakryć grzechy, potrafią zaślepić oczy i emocje potrafią stać się narzędziem w rękach, które popchnie ludzi do rzeczy plugawych. I tak się stało w tamtym czasie i to jest dla nas, dla mnie osobiście, to jest bardzo głęboka i ważna lekcja. Moje emocje względem was, względem naszej społeczności, względem innych ludzi są potrzebne, ale one nie mogą przysłonić tego, co jest nieprawe, tego, co jest grzeszne, tego, co jest nieprawdziwe. I dlatego myślę, że wszyscy czujemy, że nie chcemy budować stabilnego chrześcijaństwa na naszych emocjach tylko, dlatego, że chcemy żyć w prawdzie. Chcemy żyć szczerze przed Bogiem, nie w grzechu. Chcemy widzieć rzeczy takimi, jakimi są. Chcemy przejrzeć. Często emocje nie pozwalają przejrzeć i zobaczyć świata takim, jakim on jest naprawdę. I to jest ważna lekcja, dlatego że tak myślę, że też wiele ludzi dzisiaj na świecie bardzo chętnie podąża za emocjami. Bo emocje dają bardzo przyjemne uczucia. Natomiast często zniechęcają do tego, żeby zobaczyć, jaka jest rzeczywistość. I może w życiu duchowym to jest szczególnie ważne, kiedy chcemy prawdziwe emocje wzbudzać, ale chcemy je budować też na prawdzie. Chcemy poznawać Boga, jak On jest naprawdę i nie chcemy tuszować fałszu ani grzechu. To jest pierwsza rzecz z tej historii. Ale druga to jest rzecz, która dotyczy, myślę, może nawet ważniejsza, która dotyczy poczucia obrony dziedzictwa. Tego dziedzictwa, o którym dzisiaj tyle rozmawiamy. Chciałem wam pokazać, że ci ludzie, którzy stanęli tam wtedy naprzeciwko całej rodziny Nabota i po prostu ich wymordowali, oni bronili swojego dziedzictwa. I to odkrycie mnie przestraszyło. Bo oni uważali, że należy stanąć w obronie Boga. Oni uważali, że dzieją się rzeczy straszne i jeżeli oni nie zareagują i nie wytępią, to zdradzą dziedzictwo, zdradzą swojego ojca. I moglibyśmy powiedzieć, to prawda. Tyle tylko, że ci ludzie nie patrzyli na siebie. Oni nie zobaczyli, że oni już dawno zdradzili tego Boga. Oni nie zobaczyli tego, że oni nie mają prawa podnieść tego kamienia. I że choćby nawet to oskarżenie było prawdziwe, to oni nie mają prawa podnieść tego. Nie mają prawa zabić Nabota. W liście do Galacjan Apostoł Paweł w 6 rozdziale pisze tak. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uznanie i uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. Chcę wam, braterstwo, powiedzieć, że to jest szczególnie niebezpieczne dla nas. I chcę wam to szczerze powiedzieć, bo czuję, że to jest niebezpieczne dla mnie, wychowanego w zborach badaczy od lat. Często trzeba zaglądać samego siebie i zobaczyć, czy ja naprawdę się interesuję tym, co tu się mówi. Czy ja naprawdę czytam tą Biblię? Czy mnie sprawy Boga w ogóle interesują? Bo może być tak, że moje dziedzictwo to są tylko zasłyszane rzeczy, o których już od dawna w moim życiu się nie pojawiają. To jest to brzmienie z tyłu głowy, że Jezusa, że Boga należy czcić, że nie wolno Mu złorzeczyć. Tak brzmiały te słowa w głowach tych ludzi. I się zastanawiam też dzisiaj nad sobą samym. Jeżeli ja oceniam życie innych ludzi, oceniam życie was, bracia, oceniam życie duchowe innych chrześcijan, to zastanawiam się, na ile moje dziedzictwo jest we mnie żywe. Na ile ja naprawdę żyję tym, co Bóg do mnie powiedział. Czy nie jest tak, że ja bardzo chętnie wydam pewne wyroki, dlatego że ja wiem, jakie są odpowiedzi i dosyć łatwo mi to przyjdzie, a tak naprawdę jak zaglądnę w siebie, to mnie te sprawy nie interesują. Ja nimi wcale na co dzień nie żyję. Na co dzień żyję moimi prywatnymi sprawami rodzinnymi albo firmowymi. Ale kiedy przyjdzie do oceniania jakiejś postawy, to będę stał twardo, broniąc dziedzictwa. To jest przestroga, która wypływa z tamtego okresu i ona jest ważna dla nas, zwłaszcza dla ludzi, może też myślę o swoim pokoleniu, dla ludzi, które od lat jest przyzwyczajone do tego, że mamy pewne zasady, pewne prawdy, pewne doktryny i może często je powtarzamy. Często mówimy, w co ja wierzę, w co ja nie wierzę. Często mówimy, ja nie wierzę w Trójcę, że ja nie wierzę w piekło, nie wierzę w duszę nieśmiertelną. Jesteśmy gotowi oceniać i mówić o innych, którzy w te rzeczy wierzą, ale trzeba sobie zadać pytanie, czy ja kiedykolwiek zadałem sobie trud, żeby poczytać, dlaczego ja w to tak wierzę. Czy ja, skąd się bierze to moje przekonanie? Ono jest tylko powtarzane za moimi rodzicami? Za moimi dziadkami? Czy ja wiem, dlaczego ja w ogóle tak wierzę? Bo jeżeli nie wiem, to jakim prawem ja mogę ocenić, czy ktoś ma rację, czy nie ma racji? A ci ludzie posunęli się jeszcze dalej. Oni wydali wyrok. I czwarty, ostatni punkt. Wrogu mój, jak mnie tu znalazłeś? To zdanie powiedział Achab, kiedy po tym wydarzeniu przyszedł do niego Eliasz. I wiecie, co w tym zdaniu jest najsmutniejsze? Że gdyby nie Eliasz, to Achab by już dawno nie żył. Jego życie skończyłoby się pewnie niedługo później. Ale przyszedł Eliasz, powiedział parę słów, bardzo twardych, a Achab, ta część jego, która jeszcze żyła dla Boga, zwyciężyła i zaczął pokutować. I Bóg powiedział, dobrze, widziałem, że się ukorzyłeś, dlatego moja pomsta nie dosięgnie ciebie w twoim życiu, ale dosięgnie twoich potomków. I chciałem was na koniec zostawić z tą lekcją, że często jest tak, że możemy mieć poczucie, że ludzie, którzy do nas przychodzą, to są nasi wrogowie. Jeżeli ktoś przyjdzie nam zwrócić uwagę, myślę, że brat Krzysiu tego dotykał dzisiaj. Jeżeli przyjdzie ktoś do nas i powie, że widzę, że w twoim życiu coś się dzieje, to naszym odruchem jest to, że to jest nasz wróg. To jest ktoś, kto się wpycha w nasze życie w nie swoje sprawy, jakim prawem on się mi przygląda, jakim prawem analizuje moje życie. A ta historia poucza, że największym przyjacielem tamtej historii rodu Achaba był Eliasz. Ten, który się tak bardzo go bał. Ten, który nie chciał stawać przed Izabelą. Ten człowiek okazał się być jego największym przyjacielem, bo zachował jego życie. I znowu list Jakuba. Rozdział 5. Werset 16 do 20. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. I nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. A potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Bracia moi, jeśli ktoś spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto go nawróci, że kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Trzeba mieć odwagę, jak Eliasz, żeby podejść. I trzeba mieć tą siłę, jaką miał Achab, żeby się ukorzyć. Ale na tym polega prawdziwe braterstwo. I Achab całe życie walczył z wrogami, z Ben-Hadadem, z Aramejczykami, z tymi, którzy wydawali się mu być jego przeciwnikami. I myślał, że Eliasz jest takim samym wrogiem. A Eliasz okazał się być jego przyjacielem. Chciałem, żebyśmy jadąc do domu, może po tym samym dniu, kiedy na początku brat Piotr opowiadał o tej historii, ja na końcu trochę o niej opowiadałem, chciałbym, żebyśmy braterstwo spróbowali zaglądać też sami w siebie. Żebyśmy umieli popatrzeć na to, czy jestem silny tym, że jestem słaby. Jestem silny tym, że znam swój grzech i powierzyłem go Bogu. Czy jestem silny dlatego, że chcę bronić dziedzictwa, którego nawet nie rozumiem, ale w którym tkwię z pokolenia na pokolenie. Zostańcie z Bogiem. Amen.